Subiektywny przegląd historyczny prezentuje autor Paweł Ziger.
Jedna z najważniejszych dat w historii Europy. 31 października, a dokładnie 31 października 1517 roku. Ale zacznijmy od początku. Jest początek naszej ery, daleka prowincja Imperium Rzymskiego, czyli zadupie Palestyna. Oczywiście nikt w Imperium nie zdaje sobie sprawy, że żyje w początkach nowej ery. To nasz wynalazek. A w Palestynie w pierwszym wieku drogi przemierza wielu świadków nadchodzących zmian. Rozmaici prorocy czasów ostatecznych, uzdrowiciele dusz i ciał, niemalże jarmarczni cudotwórcy, uzurpatorzy prawdziwej wiary i egzegeci woli Bożej. A lud Izraela w mniejszym lub większym stopniu przyjmował nauki domokrążców i wędrownych kaznodziei. W końcu zdarzyło się nieszczęście i po raz kolejny naród wybrany popadł w niewolę. Wcześniej babilońską, potem grecką, a teraz rzymską. A ponieważ po poprzednich dwóch nadeszło wyzwolenie, to i po tej trzeciej wolność musi nadejść. No, nadeszła, ale dopiero 14 maja 1948 roku, ale to materiał na inną opowieść. Wracamy do starożytnej Palestyny i wędrownych nauczycieli. Stało się. Nauki jednego z takich wędrownych mędrców za sprawą swej mocy albo, co bardziej prawdopodobne, za sprawą dość koślawego ich przedstawienia przez jednego z apostołów, niejakiego Saula, znanego pod imieniem Paweł, Paweł z Tarsu, Święty Paweł, wybiły się ponad inne nauczania innych wędrownych mącicieli i tak zaczęła się rozwijać religia, dziś mająca na świecie największą liczbę wyznawców – chrześcijaństwo. Nauczyciel, czyli Jehoszua, Jezus, swych słów nie zapisywał, o ile nam na dziś wiadomo. Ale dość szybko zaczęły się pojawiać teksty uzurpujące sobie prawo do bycia owych słów zapisem i przekazem. Ewangelie. Marka, Mateusza, Łukasza, Jana, Marii, Magdaleny, Filipa, Tomasza, Judasza, Hebrajczyków. Oprócz tego jeszcze listy apostołów do wiernych i cała reszta literatury, która weszła do bardzo różnych i bardzo wielu kanonów. Bo tak jak szybko chrześcijaństwo rozlało się na terenach Imperium, a wkrótce i poza nie, tak szybko zaczęło się dzielić i zwalczać w wielkiej zapalczywości i oczywiście z wielkiej miłości do bliźniego swego, którego kochać będziesz jak siebie samego. Zaczęły się odłamy wzajemnie wyrzynać, każdy uzurpując sobie prawo do jednej prawdy, do ortodoksji. Ale oczywiście wyrzynały się miłościwie i miłosiernie, w imię Boga, w imię Jezusa. Dość powiedzieć, że klucze do najświętszego chyba miejsca dla chrześcijan, czyli Bazyliki Grobu Pańskiego, od pokoleń dzierży muzułmańska rodzina. Bo gdyby to był jakiś, któryś chrześcijanin, to doszłoby do jakiejś masakry albo obscenicznych nieprzyzwoitości. Nas oczywiście nie będzie interesował kościół koptyjski czy syryjski albo jakikolwiek inny, ale to, co działo się w Europie. Europa, tworząca się po ostatecznym upadku zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w 476 roku, ale przy wciąż istniejącym Cesarstwie Wschodnim, szła trzema chrześcijańskimi drogami. Ortodoksją, czyli prawosławną, dla której ostoją było właśnie Cesarstwo Wschodnie, oraz na zachodzie rzymską, katolicką i ariańską. Niestety, arianizm dość szybko poległ i na europejskim placu o rząd dusz w boju pozostały tylko dwa pierwsze pomysły. Aż do 1054 roku formalnie jednak wciąż było to tylko przeciąganie liny. Ale wraz z wielką schizmą owego 1054 roku nadeszło ostateczne zerwanie więzi łączących wschód, prawosławie, ortodoksję i zachód, katolicyzm. Z jednej strony kościół podporządkowany tronowi, z drugiej kościół walczący, by trony sobie podporządkować. Szczegóły liturgii, trochę odmienny katalog świętych i kilka podobnych bzdetów urosło do rangi fundamentalnych różnic i problemów. Jedno jednak łączyło i wciąż łączy oba zwaśnione odłamy. Pierwszy Sobór Powszechny, Sobór Nicejski z 325 roku, czyli zadekretowanie fundamentów wiary pod dyktando cesarza Gaiusa Flaviusa Valeriusa Konstantinusa, czyli Konstantyna Wielkiego. Który to cesarz w trakcie soborowych obrad nie był nawet chrześcijaninem, a sam sakrament chrztu przyjął tuż przed śmiercią z rąk biskupa Ariańskiego. Eusebiusza z Nikomedii. Zadekretowane na soborze fundamenty wiary jakoś niewiele miały wspólnego z naukami wędrownego kaznodziei przemierzającego Judeę w początkach I wieku naszej ery. Ale to problem dla wiernych i badaczy. Spasiony, skorumpowany i zgniły Kościół Zachodni, który uwikłał się w wojnę o polityczne przywództwo, daleko odszedł od nauczania Jezusa i stąd kolejne protesty, wezwania do naprawy, kolejne ruchy odnowy i mniej lub bardziej lokalni prorocy wieszczący krach zachodniego katolickiego kościoła, jeśli do zmian owych nie dojdzie. Długo udawało się kościołowi rzymskiemu bronić swej pozycji. Jednych korumpował i wciągał w swą orbitę, jak na przykład święty Franciszek z Asyżu, innych wyklinał i palił na stosie, jak Jan Hus. Ale póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie. I się urwało. Za sprawą niemieckiego mnicha, który znalazł potężne wsparcie. 31 października 1517 roku Martin Luther ogłasza w Wittenberdze swoich 95 tez. Zaczyna się reformacja. Europa wkracza w nowy i zdecydowanie lepszy czas.